To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja pamiętam, bo to właściwie na moich oczach się pojawiło w tej medycynie, kształtowało to, co może nam dać ultrasonografia połączenia żołądkowo-przełykowego.
Jednoznacznie się nam to kojarzy, kiedy mówisz ultrasonografia połączenia żołądkowo-przełykowego, to ja już widzę, że wielu naszym słuchaczom się ulewa.
Wielu naszym słuchaczom się ulewa i wielu naszym pacjentom niemalże się ulewa, bo tak jakoś połączyła się ta ocena połączenia żołądkowo-przełykowego z oceną fal zwrotnych z żołądka do przełyku. Nie wiem, czy tu refluks będzie dobrym słowem, ale użyjmy go. Refluksu żołądkowo-przełykowego u naszych najmłodszych pacjentów, u dzieci.
Dobrze, że to podkreśliłeś, u najmłodszych pacjentów, no bo rzeczywiście ta klasyczna ocena połączenia żołądkowo-przełykowego czy przełykowo-żołądkowego, zależy od której strony patrzymy, to jest ocena, która ma polegać na tym, żeby sprawdzić, czy widać fale zwrotne w domyśle, czy są widoczne cechy tak zwanego refluksu, który u zdecydowanej większości naszych pacjentów jest zjawiskiem fizjologicznym, acz nadużywanym w interpretacji jako coś, czego być nie powinno.
Musiałem to podkreślić, bo jakby stąd inspiracja do nagrania tego podcastu, dlatego że ja badam pacjentów i małych, i dużych i czasami zdarza się, że pacjenci duzi przychodzą z prośbą o to, że dowiedzieli się, że takie badanie istnieje, że może też u wnuczki było, to i u mnie można zrobić, zobaczymy, czy ja mam refluks, czy takie badanie by pan wykonał. I ja w takiej sytuacji mówię grzecznie, acz stanowczo nie. Dlatego, że uważam, że u dorosłych to badanie nie jest tak wystandaryzowane jak u dzieci. U dorosłych mamy nieco inne problemy w tej okolicy niż tylko ocena fal zwrotnych z żołądka i przełyku. To bo to nie jest tak, że ta ocena połączenia żołądkowo-przełykowego nadaje się tylko do refluksu u dzieci. U dorosłych to badanie warto zrobić. Warto poszerzyć klasyczne badanie jamy brzusznej o połączenie żołądkowo-przełykowe, na przykład u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym, z marskością wątroby, poszukując naczyń krążenia obocznego w tej okolicy, u pacjentów, którzy deklarują trudności z przełykaniem, tam sens tego badania jest o wiele większy. Czasami można zobaczyć faktycznie przepuklinę wślizgową, to się udaje, ale to już jest rzadsze. Natomiast chciałbym postawić jasną, wyraźną tamę ograniczającą pacjentów pediatrycznych od dorosłych i pomimo zastosowania tej samej techniki badania, u dorosłych przydatność nie możemy przenosić przydatności tego badania, tak jak u dzieci.
To jest ta ważna tama, którą stawiasz, nazwijmy to sobie tamą wertykalną, czyli tamą związaną z wiekiem naszych pacjentów, ale też trzeba postawić sobie taką tamę horyzontalną, związaną z tym, że uwaga, refluks to nie jest to samo, co choroba refluksowa, bo to, że nam się mylą te dwa pojęcia, to jest główne zarzewie konfliktów pomiędzy fanami ultrasonografii i fanami tej metody, jaką jest diagnostyka ultrasonograficzna w diagnostyce refluksu, a sceptykami, którzy nie do końca dogadują się w tej płaszczyźnie słownej, która ma duże znaczenie, bo my widzimy cofającą się treść żołądka do przełyku w różnych grupach wiekowych, oczywiście to będzie bardziej nasilone u najmłodszych pacjentów z przyczyn fizjologicznych, pewnej niedojrzałości, ale nie widzimy tego, co mogą bądź nie muszą wbrew pozorom powodować te fale zwrotne, ta zarzucająca się treść z żołądka do przełyku, czyli stanu zapalnego w obrębie błony śluzowej przełyku. I tego nie zobaczymy.
I tego nie zobaczymy i z tego musimy zdawać sobie sprawę. Jest jeszcze jedna kwestia, którą tutaj trzeba poruszyć, że choć jesteśmy fanami ultrasonografii, lubimy tą ultrasonografię bardzo, bardzo, no to zdajmy sobie sprawę, że jak jest osobnik, który ma 4 lata, przez 4 lata swojego życia nie miał objawów, które można byłoby przypisać chorobie refluksowej, refluksowi żołądkowo-przełykowemu, czyli nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych czy kaszlu, nagle zachorował na zakażenie układu oddechowego i po tym zakażeniu utrzymuje mu się kaszel, to jednak sytuacja taka, że jest to kaszel poinfekcyjny, jest o wiele bardziej prawdopodobna niż nagle to, że w 4 roku życia refluks mu się przypałętał.
Nawet jeżeli ten kaszel jest przyczyną wymiotów u takiego małego pacjenta. No bo przecież wielu naszych pacjentów zgłasza się, czy rodziców zgłasza się z tymiż pacjentami na badanie USG, bo on po takim uporczywym kaszlu, który pojawił się po przebytej infekcji, wręcz wymiotuje od czasu do czasu. No musimy mieć świadomość tego, że te wymioty po kaszlu mają prawo wystąpić, a są spowodowane gwałtownym wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej wywołanym kaszlem i wtórnym refluksem, który nijak się ma do tego refluksu, o którym rozmawiamy. Więc miejmy trochę pokory do tego, co można zobaczyć i czego nie można zobaczyć, albo nie powinniśmy się doszukiwać w samym badaniu USG. To, co powiedziałeś, jest o tyle ważne, że wykonując tylko mechanicznie badanie USG, widzę, nie widzę fale zwrotne, widzę, nie widzę skrócenia odcinka podprzeponowego przełyku, nie zwracamy uwagi na wywiad u naszych pacjentów, bo wystarczy kilka kluczowych zdań, a uzyskamy taką odpowiedź, do której pośrednio nawiązałeś przed chwilą, że wcale wywiad nie wskazuje na przyczyny refluksowe tego kaszlu, tylko na zwykły, na przykład kaszel poinfekcyjny.
Ale ja myślę jednak, mój drogi przedmówco, że to ty użyłeś tu o wiele ważniejszych słów niż ja, a mianowicie powiedziałeś o refluksie, nazwijmy go sobie wtórnym. Bo jeżeli nawet przychodzi pacjent i ten pacjent przychodzi na to badanie, bo to jest dziecko, musimy mu zobaczyć, czy ma widoczne fale zwrotne z żołądka do przełyku, to samo to uwidocznienie, samo to zbadanie połączenia żołądkowo-przełykowego nie jest esencją tego badania, ale wykluczenie, czy nie ma innych problemów, które mogą to powodować. Hepatosplenomegalia, czy zwężenie odźwiernika. Wady wrodzone, w których pasaż z dwunastnicy do kolejnych partii przewodu pokarmowego jest utrudniony, a także zaburzenia na przykład w nerkach pod postacią kamicy nerkowej, cechy tubulopatii.
I z drugiej strony zwykła, aczkolwiek dokuczliwa, zwykła w znaczeniu takim, że dająca się w jakiś sposób kontrolować alergia pokarmowa, alergia na białko mleka krowiego u tych najmłodszych dzieci, inne czynnościowe zaburzenia pracy jelit, to są też przyczyny, które mogą ten tak zwany refluks powodować. I to jest o tyle ważne, to co powiedziałeś, że nie wolno nam, i tu użyję tego stanowczego stwierdzenia, nie wolno nam poprzestawać tylko na ocenie połączenia żołądkowo-przełykowego. Bo jeżeli przychodzi do nas pacjent młodszy lub starszy z objawami, które pozornie sugerują refluks, czy sugerują, że może być refluks, to musimy dokładnie zebrać wywiad i musimy ocenić odźwiernik, pierwszy, drugi, trzeci segment dwunastnicy, układ naczyń kreskowych, obecność potencjalnej hepatosplenomegalii, czy ewentualnych wad rozwojowych w tym obrębie, który może powodować pojawianie się wymiotów u naszych pacjentów.
To, na co tutaj szczególną uwagę byśmy chcieli zwrócić, to na to, że czasami warto z pacjentami rozmawiać, jak szczególnie ci najmniejsi pacjenci są żywieni. I to jest bardzo fajne, jak lekarz ultrasonografista, oprócz tego, że wie, gdzie przyłożyć głowicę, także ma pojęcie na temat podstawowych chorób przewodu pokarmowego, tych alergicznych chociażby, czy wynikających ze sposobu żywienia. Ważne jest to szerokie spojrzenie, o którym przed chwilą powiedziałeś. Ważne jest to, abyśmy nie ekstrapolowali wskazań do badania z pacjentów pediatrycznych na pacjentów dorosłych, bo to, że dorosły coś sobie chce zbadać, to czasami trzeba mu wyjaśnić niestety, że jest to bez sensu, mimo że badanie nie jest trudne i skomplikowane, bo gdybyśmy chcieli nawet kogoś bez pokazywania mu nauczyć, jak zbadać połączenie żołądkowo-przełykowe, to kładziemy głowicę podłużnie, wzdłuż osi długiej ciała, pod mostkiem, w linii pośrodkowej ciała i wykonujemy zasadę, która nazywa się 2 razy 45 stopni. Najpierw pochylamy tę głowicę 45 stopni kablem w kierunku prawym pacjenta, a potem rotujemy o 45 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i jesteśmy.
I musimy wykazać się tylko pewną cierpliwością, bo pacjent w trakcie tego badania musi spędzić kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście minut na kozetce. Czasem też niektórzy proponują badanie w pozycji stojącej, ale musimy dać sobie czas, żeby obserwować to, co się w tej okolicy dzieje. Ważne jest to, że pacjent do tego badania nie może przyjść na czczo, bo jeżeli nic w tym żołądku nie ma, to też nie będziemy mieli szans zobaczyć ewentualnych fal zwrotnych ze żołądka do przełyku. Choć należy też pamiętać o tym, że przejedzenie czy przepełnienie tego żołądka może być przyczyną fałszywie dodatnich rozpoznań związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym, jak w słynnym filmie, że czasem już wystarczy tylko opłatek miętowy i będzie po badaniu.
No jej, to powiało grozą, oczywiście Monty Python. Pamiętajmy też o tym, że ktoś miał widoczną falę zwrotną z żołądka do przełyku, to nie jest od razu argument, żeby mu włączyć inhibitor pompy protonowej.
Pamiętajmy o tym, że przewlekłe, nazwijmy to wprost, często nieuzasadnione podawanie inhibitorów pompy protonowej może być szkodliwe dla tych pacjentów, niekoniecznie w krótkofalowej obserwacji tych pacjentów, ale może się to odbić w cudzysłowie na zdrowiu tych pacjentów za kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat.
Zachęcamy do roztropności w ocenie połączenia żołądkowo-przełykowego.
I rozmawiajmy z pacjentami, bo to jest chyba jedno z nielicznych badań ultrasonograficznych, gdzie rozmowa jest zdecydowanie ważniejsza od tego, co zobaczycie Państwo podczas badania.
A nawet jak fal zwrotnych nie mamy, to lepiej jeść często, w małych objętościach, powolutku, spokojnie wszystko przeżuwać, niż dużo na raz.
I gryźć, dokładnie gryźć.
Gryźć. Smacznego.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.